Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie cyklu podcastów portalu Radio Klinika. Po dosyć długiej przerwie ponownie znajdujemy się w gościnnych progach Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, aby porozmawiać o następnych tematach traktujących, najogólniej mówiąc, Szanowni Państwo, naszej kondycji psychicznej. Fobia społeczna to zagadnienie, które dzisiaj podejmiemy w podcaście Radio Kliniki, a razem z nami jest nasz znakomity, stały ekspert, pan dr Paweł Prutkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta psychodynamiczny, lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego Medycyna Praktyczna Psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze, witam po tej długiej przerwie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
Panie doktorze, bardzo się cieszę, że ponownie się spotykamy na antenie Radiokliniki i ponownie, aby porozmawiać o niezwykle ważnym temacie, niezwykle ważnym zagadnieniu, jakim jest fobia społeczna. No to oczywiście, tradycyjnie wyjdźmy od definicji, wyjdźmy od tego, czym jest owa fobia.
Fobia społeczna polega na występowaniu trudnych do wytrzymania lęków w sytuacjach społecznych, takich jak na przykład wypowiedź publiczna, konieczność jakiegoś wystąpienia publicznego, czy jakiekolwiek sytuacja, w której ktoś czuje się oceniany przez otoczenie i pojawia się u tej osoby lęk przed byciem poniżonym, upokorzonym, negatywnie ocenionym. Tym objawom najczęściej towarzyszą objawy ogólnomedyczne, takie objawy z ciała, takie jak zaczerwienienie twarzy, drżenie rąk, potliwość, przyspieszony oddech, kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, co powoduje dodatkową eskalację lęków, bo te osoby wówczas są przekonane, że otoczenie widzi ich reakcje i że te reakcje są kompromitujące, ale trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że jeżeli każdy z nas, jeżeli ni stąd, ni zowąd poczuje przyspieszone, zbyt mocne bicie serca, to normalne jest co najmniej zastanowienie o co się dzieje, czyli czujność, a nie dziwnym jest zwiększenie napięcia, niepokoju i lęku z powodu tego kołatania. To są dwie grupy objawów, które mogą być na tyle uciążliwe i na tyle wywołujące cierpienie, że w skrajnie nasilonym przypadku fobii społecznej osoby, które spotykają się z tymi problemami, unikają sytuacji, w których są narażone na wystąpienie tych objawów.
Panie doktorze, a gdzie należy szukać źródeł takiej fobii? To są być może przebyte traumy. Tutaj od razu przychodzą mi do głowy na przykład sytuacje, gdzie w młodym wieku na przykład jesteśmy wystawieni, że tak się wyrażę, na widok publiczny, na przykład pojawiamy się w szkole, występują jakieś wiersze, które trzeba na przykład recytować, wówczas dzieje się coś zupełnie niedobrego, co później przekłada się na nasz dalszy rozwój. Gdzie należy szukać źródeł? To są właśnie te sytuacje jeszcze jako małoletni człowiek i tak dalej. Jak wyglądają te korzenie, jeżeli mowa o fobii społecznej?
Przyczyny fobii społecznej, podobnie jak większości zaburzeń psychicznych, są złożone i rzeczywiście te czynniki społeczne mogą występować, przynajmniej jako czynniki katalizujące lub nasilające wcześniejszą nieśmiałość albo katalizujące wystąpienie fobii społecznej. Natomiast oprócz tego może być właśnie wspomniana przed chwilą nieśmiałość, która jest gdzieś cechą osobowościową, charakterologiczną, ale też mamy sporo danych wskazujących na to, że w grę wchodzą czynniki dziedziczne, genetyczne, ale też na zasadzie dziedziczenia wzorców zachowania. Czyli mogą być to, jeśli żeby podsumować przyczyny występowania i rozwijania się fobii społecznej, może być podłoże genetyczne, może być podłoże osobowościowe, ktoś jest nieśmiały, i u wielu osób ta nieśmiałość może się utrzymywać na zwykłym poziomie albo ustępować w ramach treningu społecznego, ale jeżeli na nieśmiałość nałożą się te przykre doświadczenia, o których pan wspomniał w swoim pytaniu, to może to być katalizator rozwinięcia się i eskalacji z problemów w kierunku fobii społecznej.
Panie doktorze, a o jakich my zachowaniach mówimy? Bo oczywiście powiedzieliśmy, że to są na przykład te sytuacje, gdzie my się obawiamy wystąpień publicznych, ale podejrzewam, że osoby dotknięte tą fobią, dotknięte tym lękiem, no bardzo często również przejawiają te sytuacje, jeżeli mowa po prostu o prozaicznych, takich powiedzmy życiowych sprawach, jak na przykład wykonanie telefonu, jak w jakich właśnie sytuacjach najczęściej objawiają się te symptomy, które wskazują na fobię społeczną.
Rzeczywiście w przypadku już rozwijającej się fobii społecznej, zwłaszcza na tle nieśmiałości, lęki mogą się rozpowszechniać na wszystkie kontakty z ludźmi. Klasycznie to są te sytuacje aktywności społecznej w większych grupach społecznych, gdzie dochodzi, czy gdzie może dochodzić lub hipotetycznie dochodzi do oceniania. Czyli na przykład odpytywanie w klasie, prawda? Czy jakieś inne tego typu sytuacje, czy kilkunastuosobowa impreza, gdzie osoba z fobią społeczną ma takie poczucie, że wszyscy się na nią patrzą i nie jest to jakby jej potrzeba narcystyczna czy psychotyczna. Te osoby tego nie chcą, ale ma poczucie, że wszyscy się na nią patrzą, analizują ruchy, oceniają, czy dobrze tańczy, czy dobrze się wypowiada. Ma poczucie, że robi, nie dość, że robi to źle, to jeszcze, że wszyscy widzą jej dyskomfort i że się ośmiesza.
Bo to, o czym Pan wspomniał, te niektóre sytuacje, myślę, że nawet mógłbym w pewnych kwestiach odnieść do siebie i zastanawiam się, w którym momencie już należy się zacząć obawiać, że to może być fobia społeczna. Czy są jakieś symptomy, czy są jakieś sygnały, które kategorycznie wskazują, że właśnie mowa o tym zagadnieniu i o tym schorzeniu, o tym lęku?
Odnosząc się do pierwszej części pytania, no to myślę, że moglibyśmy sobie podać rękę, bo każdy normalny człowiek w pewnych okresach życia doświadcza mniejszej lub większej niepewności w rolach społecznych, no bo po prostu nie jest jeszcze w tym, mówiąc kolokwialnie, wytrenowany. Czasami temu może towarzyszyć nieśmiałość i zwykle ta nieśmiałość jest pokonywana, czy jakby w procesie rozwoju osobowościowego, kto się uczy z większej sprawności społecznej i ta nieśmiałość albo jest gdzieś w tyłu, w tle, jako w cudzysłowie pokonana, albo ustępuje. Natomiast może to pójść w drugą stronę, zwłaszcza jak są jeszcze jakieś inne czynniki ryzyka, takie jak czynniki dziedziczne, czynniki zaburzeń lękowych, że do zwykłej nieśmiałości może dołączyć lęk. Bo czym innym jest nieśmiałość, która się mieści w normie, a czym innym jest lęk społeczny, odczuwanie silnego lęku w tych sytuacjach, o których mówiliśmy. I jak zwykle w przypadku zaburzeń psychicznych, do tego, żeby można było rozpoznać fobię społeczną, oprócz lęku i tych objawów ogólnomedycznych, musi występować poczucie cierpienia psychicznego i dysfunkcja. Czyli ktoś po prostu w trakcie tego epizodu lęku społecznego bardzo się męczy, bardzo się źle czuje. A z powodu powtarzających się epizodów lęków w sytuacjach społecznych zaczyna ich unikać. Czyli mamy dysfunkcję.
Dobrze, że Pan, Panie Doktorze, wspomniał o tym, że na różnych etapach życia my także zachowujemy się zupełnie inaczej, tak także mi się wydaje. Bo w przypadku fobii społecznej zastanawiam się, czy jest to proces, czy jest to lęk nawracający, lęk, który może być na przykład uśpiony, gdzie na przykład my, powiedzmy, jako 15-latkowie jesteśmy po prostu hop do przodu, niczego się nie obawiamy i tak dalej, i tak dalej. Później, kiedy przychodzi ta konfrontacja, powiedzmy, z tym dorosłym życiem, no to nagle pojawiają się różnego rodzaju sytuacje, które mogą nas w tę fobię wprowadzić, a później na przykład już w wieku, kiedy mijają te kolejne lata, ta fobia, można powiedzieć, się wycisza. Czy to jest stan, który jest ciągły, że po prostu kiedy my raz w niego wpadniemy, mówiąc kolokwialnie, to już nie możemy z niego wyjść? Czy to absolutnie jest, powiedzmy, taka sinusoida, jeżeli mowa o fobii społecznej?
Rzadko to jest sinusoida. Rzeczywiście może tak być, że ktoś względnie dobrze funkcjonuje, a fobia społeczna rozwinie się później, aczkolwiek najczęściej rozwija się w młodości. Natomiast co do pytania, czy to już jest stan trwały, czy można z tego wyjść, odpowiedź jest optymistyczna. To jest stan, który w dużym stopniu ulega wpływom oddziaływań terapeutycznych. Fobia społeczna jest jednym z tych zaburzeń, z których się można wyleczyć całkowicie przy odpowiednim podejściu.
My oczywiście przejdziemy sobie do do leczenia i do różnego rodzaju terapii. Panie doktorze, bazując na Pana doświadczeniu, no oczywiście już też i Pan doktor o tym powiedział, jakie to są osoby, które są najczęściej dotknięte fobią społeczną? Czy to są, jak mniemam, introwertycy? Ryzykujemy tutaj rzeczywiście, że to jest ten wysoki poziom nieśmiałości. Gdybyśmy mogli scharakteryzować, nie chcę powiedzieć książkowo, ale rzeczywiście bazując na Pana doświadczeniu, jakimi cechami są obdarzone takie osoby?
Często są to osoby introwertyczne, często są to osoby z obniżonym poczuciem własnej wartości. Bywa też taka cecha trudności w nieufności społecznej, prawda? Obniżonego poziomu zaufania do ludzi, trudności w uzyskiwaniu wsparcia versus lęk przed krytyką, przed negatywnym ocenieniem.
Panie doktorze, już bazując na tym, co dzieje się aktualnie, no bo oczywiście za nami jest ten trudny czas pandemii, gdzie my można powiedzieć, no zamknęliśmy się w domach, bo byliśmy niejako do tego także i przymuszeni. No tutaj nie należy uciekać od takich słów. Po tym, co Pan obserwuje, także i przyjmując kolejnych pacjentów, widzi Pan, że ten problem narasta? No bo zaryzykuję tezę, że my wówczas, kiedy ta pandemia się pojawiła, oczywiście niejako zmuszeni byliśmy także w większości przypadków do tego, aby przejść na pracę zdalną. Zaryzykuję, że ta praca zdalna w cudzysłowie się spodobała i że ten temat no bardzo często jest praktykowany w wielu firmach. To nie jest też tak, że my w aktualnych czasach niejako się skazujemy na to, żeby tę fobię społeczną po prostu rozwijać wewnątrz.
Pyta Pan o to, czy praca zdalna się spodobała pacjentom z fobią społeczną?
Myślę, że tak. To znaczy, nie powiem, że z fobią społeczną, ale wydaje mi się, że jest to temat.
To jest bardzo zasadne pytanie.
Bardzo dziękuję. No, chyba jest faktycznie tak, Panie doktorze, że kiedy ten model się sprawdził, no to pacjenci, myślę tutaj nawet nie tyle o pacjentach, ale po prostu no, ludziom niespecjalnie się spodobało to, żeby wracać do biura.
Już abstrahując od kwestii praca zdalna, nie praca zdalna, komu to pasuje ze względów życiowo-organizacyjnych, dojazdowych i tak dalej. Rzeczywiście wśród osób, którym praca zdalna i home office spodobały się ze względu na ich predyspozycje lub deficyty psychologiczne, są osoby z nieśmiałością, były osoby i są osoby z nieśmiałością i z fobią społeczną. Faktycznie obserwowaliśmy zadowolenie u osób leczonych z powodu fobii społecznej, nie wszystkich, u tych osób, które były na początkowych etapach leczenia. Natomiast osoby na bardziej zaawansowanych etapach leczenia, gdzie lepiej sobie radziły z fobią społeczną i lepiej funkcjonowały społecznie, odczuwały często trochę ulgi, ale równocześnie rozczarowanie, że nie mogą kontynuować w cudzysłowie treningu społecznego. Natomiast globalnie, całościowo pytanie jest rzeczywiście bardzo zasadne, bo wielu pacjentom się to osobom, nie wszyscy to są pacjenci, osobom i pacjentom spodobało. Ale to ma, z tym się wiąże pewne ryzyko. Bo teraz spotykamy osoby, które stają się naszymi, albo są pacjentami, albo stają się naszymi pacjentami z fobią społeczną, które z powodu pracy w domu radykalnie ograniczyły swoje kontakty i zaczęły się zsuwać w narastającą izolację społeczną. I teraz osobom z fobią społeczną to nie pasuje. One, te osoby chcą mieć kontakty społeczne. To nie jest tak, że te osoby mają cechy spektrum autyzmu i im nie zależy na kontaktach społecznych. Te osoby chcą mieć kontakty społeczne, tylko się ich boją. Natomiast jak nie mogą ich trenować, jak nie mogą się eksponować w skuteczny sposób, rozwijający w sposób na kontakty społeczne, to przesuwają się nieintencjonalnie, nawet czasami niezauważalnie, w narastającą samotność. Czyli te osoby z założenia mają skłonność do unikania kontaktów społecznych, nie dlatego, że ich nie chcą, tylko dlatego, że się ich boją. Tak jak my unikamy dotykania gorącej płyty kuchenki, czy jak ktoś, kto się boi pająków, unika pająków. Te osoby unikają, chcą, ale unikają. Natomiast jeżeli pojawiły się ograniczenia zewnętrzne lub te osoby zaczęły pracować z domu i nie zauważyły, że halo, ale chyba się alienuje, pojawiają się dodatkowe problemy.
Panie doktorze, a czy możemy mówić o fobii społecznej już w kategorii choroby cywilizacyjnej? I tutaj jeszcze pozwolę się odnieść do młodzieży, no bo my także i pan doktor na pewno to obserwuje, że najmłodsi no już coraz częściej swoje życie no, kierują w przestrzeń internetową, prawda? No też się zdarza już bardzo często, że unikają nawet tego realnego życia. Gdybyśmy mieli zaryzykować te predykcje na te lata kolejne, no to chyba nie idzie w dobrym kierunku wszystko.
Nie mam co do tego przekonania. Dane statystyczne nie pokazują, żeby się częstość fobii społecznej jakoś szczególnie narastała. Narasta problem nieumiejętności kontaktów społecznych, ale kontaktów społecznych tak, jak my sobie je wyobrażamy. Bo dla ludzi z mojego pokolenia, być może dla ludzi też z pańskiego pokolenia, pan jest istotnie młodszy, my rozróżniamy świat realny i wirtualny. Młodzi ludzie tego nie rozróżniają, to jest dla nich kompletnie tożsame. I dla części osób możliwość kontaktowania się za pomocą mediów rozmaitych poprawia ich funkcjonowanie społeczne, bo oni mają kontakty społeczne w sytuacjach, kiedy by inaczej nie mogli. To są inne kontakty społeczne niż w mojej młodości, bo my wybiegaliśmy na podwórko i potem mama wieczorem dzwoniła, żeby przyjść na... Nie dzwoniła, tylko właśnie nie dzwoniła, tylko krzyczała przez okno, żeby przyjść na kolację. Ale na dzień dzisiejszy my nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie ewolucja relacji międzyludzkich. Rzeczywiście dzieje się coś niepokojącego, że ludzie coraz mniej przebywają wspólnie, coraz mniej mają kontaktów. Ja w mojej grupie pacjentów lękowo-depresyjnych widzę, że to jest problem, ale to jest populacja pacjentów lękowo-depresyjnych. Ja nie wiem, nie jestem pewien, czy przypadkiem nie jest tak, że powstaje teraz nowy człowiek, dla którego kontaktowanie się, kontakty, forma, częstość, rodzaj kontaktów społecznych się zmieni. Jest to jest bardzo ciekawy obszar do obserwacji i uważam, że powinno się tutaj na różnych poziomach zachowywać czujność, również na poziomie szkolnym, obserwować, co się dzieje z dziećmi, z młodzieżą, na ile potrafią się kontaktować ze sobą, na ile nie. Uważam, że powinien to, co dawniej działo się na podwórku, powinno być wprowadzone do szkół, na przykład w zakresie umiejętności pracy zespołowej. My to mieliśmy niejako naturalnie, w sposób niekontrolowany przy trzepaku.
Tak.
Współczesne dzieci są zawożone do szkoły, odwożone ze szkoły, ale często są zawożone też z kolei na jakieś inne zajęcia dodatkowe, więc różne rodzaje kontaktów społecznych mają. Dzieci poniosły dotkliwe koszty izolacji społecznej, ale wracając do kwestii fobii społecznej, trudno powiedzieć, czy to się przełoży na jakieś trwałe zwiększenie trendów.
Panie doktorze, już za chwilę oczywiście przejdziemy do formy terapii, ale jeszcze wcześniej chciałbym zapytać o połączenia, o korelacje na linii fobia społeczna, a na przykład depresja, a nerwica, czy takie sytuacje mają miejsce? I pytanie też bazując na Pana doświadczeniu, bo jak mniemam, jest ta grupa pacjentów dotkniętych fobią społeczną, która również sięga po używki, na przykład żeby niejako się powiedzmy znieczulić, żeby niejako się powiedzmy uspokoić przed takim, czy to spotkaniem, czy to wyjściem, czy to jakąś prezentacją. Jak to wszystko wygląda?
Zacznijmy od tych nerwic. To, co teraz nazywamy zaburzeniami lękowymi, nazywało się nerwicami. Potem zostało to przeformułowane z nerwic, czyli takiego ogólnego pojęcia, na poszczególne zaburzenia lękowe. Więc chcąc wrócić do starej nomenklatury, fobia społeczna jest jednym z przejawów nerwicy, czyli zaburzenia lękowego. Jeśli chodzi o współwystępowanie innych zaburzeń, pan pytał m.in. o depresję. To jest dosyć częste zjawisko. Osoby z zaburzeniami lękowymi obciążone są większym ryzykiem rozwinięcia się i współwystępowania zaburzeń depresyjnych, ale też innych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza jeżeli w przebiegu fobii społecznej dojdzie do istotnej dysfunkcji. Można sobie wyobrażać, i to się często zdarza, że fobia społeczna rozwija na tle fobii społecznej rozwija się unikanie i izolowanie społeczne i na tym tle rozwija się frustracja, brak wsparcia społecznego, brak sieci wsparcia, pogorszone funkcjonowanie, niepowodzenia i objawy depresyjne. Także to jak najbardziej jest możliwe i spotykane. Natomiast również stosunkowo częste jest zjawisko radzenia sobie, czy prób radzenia sobie z lękiem społecznym za pomocą substancji. Głównie to jest alkohol i leki przeciwlękowe, benzodiazepiny. Niejednokrotnie się zdarza, że jak rozmawiamy w trakcie diagnozowania z młodą osobą z ADHD i pytamy o alkohol, to niektóre osoby nie piją w ogóle, ale nierzadko się zdarza, rzeczywiście przed imprezą wypije sobie dla urazu, no, dla rozluźnienia się, dla odwagi, dla uspokojenia. I w niektórych przypadkach to są niewielkie ilości, ale czasami to się przeradza w nadużywanie.
Panie doktorze, do jakiego lekarza w pierwszej kolejności powinniśmy się udać, kiedy zauważamy u siebie symptomy występowania fobii społecznej? No bo to, o czym powiedzieliśmy te kilkanaście minut temu, wydaje mi się, że ta granica pomiędzy takimi symptomami, które są sensu stricte, a przy okazji na przykład naszych wyobrażeń na temat tego, że my być może mamy ten lęk społeczny, cienka jest ta granica, czy tutaj są wyraźne sytuacje, wyraźne symptomy, dzięki którym właśnie my powinniśmy już się udać do konkretnego specjalisty? Pytanie, do jakiego?
Najczęściej te objawy są wyraźne, jednoznaczne i jednoznaczne. Rzadko są dylematy diagnostyczne, aczkolwiek no to jest medycyna, więc zawsze zdarzają się przypadki niejednoznaczne, skomplikowane ze współwystępowaniem różnych problemów. Do jakiego lekarza? No, na pewno można się zgłosić do psychiatry. Akurat w tym przypadku znakomita większość psychiatrów jest biegła w diagnozowaniu zaburzeń lękowych, w tym fobii społecznej. Myślę, że niektóre nastoletnie osoby mogą się zgłosić do swojego lekarza pediatry, bo zdarza się faktycznie, że pediatrzy czy lekarze pierwszego kontaktu są wyszkoleni w diagnozowaniu, przynajmniej wstępnym, fobii społecznej. Obecnie w zakresie różnych konferencji dla pediatrów, dla lekarzy pierwszego kontaktu bardzo często pojawiają się tematy z zakresu diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i różne zaburzenia lękowe, więc prawdopodobnie część z tych specjalistów ma w tym zakresie doświadczenie. Natomiast jeżeli się przyjdzie do lekarza, nie psychiatry, i ten nie rozpozna fobii społecznej, a pacjent lub jego otoczenie widzi, że są jakieś problemy lękowe w kontaktach społecznych i dysfunkcje z tym związane, warto się udać do lekarza psychiatry lub do doświadczonego psychologa klinicznego, żeby jednak to specjalistycznie wykluczyć. Potwierdzić lub wykluczyć.
A czym jest skala lęku Leibowica, zanim już przejdziemy oczywiście do metod, które mogą nas uleczyć, jeżeli mowa o fobii społecznej?
Jest to specjalistyczna skala zbierająca objawy fobii społecznej, punktująca ich nasilenie, gdzie w pewnym momencie przy przekroczeniu punktu odcięcia, gdzie poniżej którego nie rozpoznajemy fobii społecznej, powyżej którego rozpoznajemy fobię społeczną, jest to narzędzie pomocnicze w diagnozowaniu fobii społecznej. Może być na przykład przydatne dla lekarzy pediatrów czy lekarzy pierwszego kontaktu. Natomiast w praktyce psychiatrycznej my na tyle jesteśmy obeznani z kryteriami diagnozy fobii społecznej, że nie mamy potrzeby używania tego narzędzia.
Panie doktorze, zatem
może być przydatne też dla pacjentów jako badanie przesiewowe.
Panie doktorze, zatem przejdźmy już do form leczenia fobii społecznej. Oczywiście pan doktor troszeczkę o tym powiedział te kilkanaście minut temu, między innymi, która polega na treningu społecznym. Pytanie, co jest jeszcze innego, bo jak rozumiem, ten wachlarz jest niebywale rozległy. Czy mówimy tutaj przede wszystkim o farmakoterapii, czy mówimy właśnie o treningu, czy mówimy o terapii, mówimy o grupach wsparcia, jak to wszystko wygląda?
Podstawowe leczenie fobii społecznej powinno być, jeżeli to się udaje, to jest to optymalna sytuacja, postępowaniem psychoterapeutycznym. W pierwszej kolejności najlepiej, jak to jest terapia poznawczo-behawioralna, w przebiegu której pacjent może z terapeutą, terapeutką zrewidować swoje schematy poznawcze, na przykład jak się spotykam z ludźmi, to się ze mnie śmieją, oceniają mnie i powodują, że jestem upokorzony. I to jest element poznawczy, prawda? Zmiana, weryfikacja swoich przekonań na temat swojego poczucia własnej wartości, swojej roli społecznej, umiejętności społecznych. I element behawioralny, czyli element treningu społecznego, czyli stopniowego eksponowania się na czynnik lękorodny, z analizą swojego samopoczucia i swoich reakcji, na przykład somatycznych, na przykład z obserwacją kołatania serca, z obserwacją, czy występuje przyspieszony oddech, czy nie, jak z podliwością rąk i tak dalej, i jakie to ma znaczenie. Jeżeli ktoś ma możliwość skorzystać z profesjonalnej terapii poznawczo-behawioralnej, często może to być, znaczy jest to metoda przyczynowa i często może być jedyną metodą leczenia i nie, może nie być potrzebna farmakoterapia. Natomiast dostępność psychoterapii bywa różna, nasilenie objawów bywa różne, czasami jest tak duże nasilenie, że ktoś mimo, zanim ta terapia zacznie przynosić efekty, nie funkcjonuje sprawnie, ale też ludzie miewają różne preferencje, więc leczeniem drugiego wyboru, czasami podejmowanym równocześnie, jest farmakoterapia, zastosowanie leków przeciwlękowych. Równocześnie warto zauważyć, że pandemia ułatwiła kontakty online, co bywa przydatne również w sytuacjach medycznych, co szczególnie bywa widoczne w przypadku pacjentów z bardzo nasiloną fobią społeczną, którzy przed erą telewizyt nie wyszliby z domu, żeby pojechać do lekarza, zwłaszcza gdyby to było w innym mieście, zwłaszcza gdyby to się wiązało z nasilonymi kontaktami społecznymi. I te osoby, część z tych osób nie miało szans na uzyskanie pomocy medycznej. Obecnie dzięki konsultacjom online, nie tylko psychiatrycznym, ale również możliwości prowadzenia terapii online, te osoby mają większą szansę na większą dostępność do specjalisty i szansę na uzyskanie pomocy. Warto pamiętać, że skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej online i na żywo została bardzo dobrze zbadana. Jest bardzo dużo danych, które pokazują, że w przypadku tej terapii skuteczność jest porównywalna niezależnie, czy ona się odbywa online za pomocą wideokonferencji, czy ona się odbywa na żywo w gabinecie.
Ale jest też tak trochę, panie doktorze, że pacjent, który rozmawia w swoim zaciszu domowym, powie czasem więcej, powie pewne rzeczy, których być może w takim kontakcie jeden na jednego w formie na żywo, no jednak bałby się powiedzieć?
Myślę, że tak. To jest, to dla niektórych osób jest dobry przyczółek. Potem się może pojawić problem, no dobra, ale już przerobiłam to i to i pora by zrobić coś następnego. No ale od tego jest terapeuta poznawczo-behawioralny, żeby umiejętnie dozować pacjentowi tak zwane zadania behawioralne, prawda?
I jak rozumiem, Centrum Dobrej Terapii również i w takiej formie online, taką terapię Państwa również można powiedzieć.
Tak, jak najbardziej. No to jest już obecnie standard psychiatrii i psychoterapii. Ja jestem dostępny dla pacjentów tu w gabinecie, ale jeżeli ktoś chce przeprowadzić wizytę za pomocą wideokonferencji, jest to jak najbardziej możliwe. Poszerza się dostępność tych usług.
I to, o czym wspominaliśmy, z fobii społecznej można się całkowicie wyleczyć. I tutaj jeszcze oczywiście zaraz pana doktora o to dopytam, ale zastanawiam się, czy my możemy unikać pewnych zachowań, być może, nie wiem, posiłkować się jakąś wiedzą, żeby w fobię społeczną nie wpaść. Czy są jakieś praktyczne rady dla człowieka, który obawia się, ewentualnie chciałby uniknąć takiego lęku i jego występowania? Jakimi środkami ma się posługiwać, żeby ta fobia społeczna nie występowała?
Prawdopodobnie dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby nie unikać lęku,
konfrontacji,
tylko po prostu pozwolić sobie na jego odczuwanie i na refleksję, że ten lęk mi nie musi zaszkodzić. Że ja się mogę bać zjechać na nartach, ale będę ćwiczył tą jazdę na nartach, żeby mieć większą sprawność i żeby było ryzyko mniejsze, żebym miał większe poczucie kontroli i żebym miał mniejszy lęk. Nie jesteśmy w stanie uniknąć lęków. One są nawet potrzebne nam do tego, żeby identyfikować zagrożenie. Ale chodzi o to, żebyśmy mogli identyfikować realne zagrożenie, a w przypadku sytuacji, kiedy nie ma zagrożenia, a my czujemy lęk, żebyśmy mogli to zweryfikować. Halo, odczuwam lęk, ale nic się tak naprawdę nie dzieje, więc ja wejdę na tą imprezę.
I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, kolejnego spotkania w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie, a razem z nami Na antenie Radiokliniki był pan dr Paweł Brudkiewicz, specjalista w zakresie psychiatrii, psychoterapeuta, psychodynamiczny lekarz z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, założyciel i redaktor naczelny czasopisma specjalistycznego Medycyna Praktyczna Psychiatria, specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. Panie doktorze, jak zawsze ogromna przyjemność i mam nadzieję, że na to kolejne spotkanie nie będziemy musieli aż tak długo czekać.
Dziękuję panu uprzejmie. Bardzo trafne pytania. Mam nadzieję, że te odpowiedzi będą dla słuchaczy interesujące. Zapraszam ponownie.
Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.